jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Prawie 11 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Dzień dobry. 10 maja przypada Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. Jest to dzień, w którym prowadzone są różnego rodzaju kampanie, a także happeningi mające na celu poszerzać wiedzę społeczeństwa na temat udaru. Jednym z głównych założeń jest także okazywanie wsparcia oraz pomocy osobom, które przeżyły udar. Jakie są rodzaje udaru, jakie są jego przyczyny i w jaki sposób rozpoznać udar mózgu? To tylko część pytań, jakie za chwilę już zadamy naszym ekspertom, a w studiu Radia Zachód jest Emilia Pilchowska-Ujma, neurolog Szpital Kliniczny w Zielonej Górze. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Piotr Rozpędowski, Szpitalny Oddział Ratunkowy, również Szpital Kliniczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co powinno nas zaniepokoić, jeżeli widzimy osobę, która dziwnie się zachowuje? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli mamy chociaż minimalne podejrzenie, że to może być właśnie udar? Pani doktor.
Objawy udaru mózgu pojawiają się nagle. Mogą być bez jakichkolwiek objawów takich przepowiadających. Pojawiają się w nocy, w dzień, o każdej porze właściwie dnia, podczas wykonywania czynności w pracy. I są to na przykład takie jednostronne osłabienie, drętwienie kończyn, bądź też kończyny górnej, na przykład ręki. Opadnięcie kącika ust po jednej stronie, zaburzenia widzenia. Mogą to być dwojenia lub też pogorszenie ostrości wzroku, ubytki w polu widzenia. Objawami udaru mózgu mogą być nawet nagle występujące zawroty głowy, zaburzenia równowagi, chodu. Są to zaburzenia mowy, czyli pacjent może mieć trudności z wypowiadaniem słów, mowa może być niewyraźna, może mieć problemy z rozumieniem mowy, problemy z pisaniem, z czytaniem. Nagle występujące zaburzenia poznawcze, zaburzenia orientacji, to też są objawy udaru mózgu, zaburzenia połykania.
Mhm. To są takie symptomy, które powinny na przykład zaniepokoić osoby z bliskiego otoczenia, prawda? Często mówi się, że powinniśmy takiej osobie, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, zrobić test. Jeżeli widzimy, że na przykład ma problem z wypowiadaniem się albo zachowuje się inaczej, tak jak pani wspomniała, to jest to najwyższa pora, żeby udać się na szpitalny oddział ratunkowy, żeby skorzystać z profesjonalnej pomocy.
Tak, bo udar mózgu jest stanem zagrożenia życia. Każdy pacjent z udarem powinien być traktowany w sposób priorytetowy, tak jak pacjent z zawałem serca. Wymaga on natychmiastowej pomocy lekarskiej.
A czy Lubuszanie wiedzą, w jaki sposób możemy zidentyfikować udar, w jaki sposób, na co przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę? O to pytała Zofia Popielecka.
Jak człowiek wygląda, jak się zachowuje wtedy, kiedy coś się zaczyna z nim dziać?
Myślę, że drętwieje któraś ze stron ciała, może stracić przytomność. Powinniśmy i nawet zwróciłam uwagę na to, że w autobusach są z kolei do resuscytacji aparaty, a tak naprawdę gdyby nastąpiła taka konieczność ratowania kogoś, to pasażerowie nie bardzo wiedzieliby,
jak się zachować.
I tutaj jak najwięcej należałoby pokazywać ludziom, robić jakieś programy, jakieś spotkania, może spotkania mniej, bardziej w mediach, na temat nawet obsługi tych prostych urządzeń.
Dreszcze, jeszcze było blada twarz.
No jakąś słabością, czy ja wiem, czy niepamięcią. Mięśnie, ból głowy to też. Co ja bym mogła zrobić? No tylko wezwać lekarza, prawda? Jak najszybciej.
Nie, nigdy nie widziałam tego z bliska, także nie miałam takiej styczności z takim chorym.
A umiałaby pani zareagować, pomóc?
Zareagować na pewno zadzwoniłabym po pomoc albo wzywałabym pomocy, ale sama nigdy tego nie widziałam, nie przechodziłam.
Drodzy Państwo, jak jest właśnie ze świadomością Lubuszan? Wiemy, jakie powinny to być symptomy, wiemy na ten temat coraz więcej, czy no niestety jeszcze nie reagujemy prawidłowo, bo ta wiedza jest zbyt mała?
Takie doświadczenia z oddziału ratunkowego, można bym chyba chciał odpowiedzieć tak bardzo dwojako, bo z jednej strony czasami faktycznie jest tak, że pacjenci zgłaszają się dość szybko i to jest godna postawa. A też jest tak, że gro takich ludzi już w starszym wieku mówi, a myślałem, że przejdzie, a że to nic takiego, samo przyszło, samo pójdzie. I w takim naszym, z naszego punktu widzenia jako oddziału ratunkowego, nam zależy, żeby ci pacjenci z takimi objawami udaru się do nas zgłosili jak najszybciej. Bo od tego też jest uzależnione nasze dalsze postępowanie. Więc myślę, że tu jak jedna z pań ładnie odpowiadała, co słuchaliśmy przed chwilą, jest potrzeba jakby zwiększania świadomości wśród nas.
Odnoszę wrażenie, że Polacy jeszcze nie rozróżniają dwóch schorzeń, czyli udaru i zawału, bo tutaj też mieliśmy takie sytuacje, że ktoś chciał na przykład korzystać z defibrylatora, a to nie tędy droga.
Jeżeli chodzi o te automatyczne defibrylatory, które ostatnio cieszą się popularnością w naszym mieście, w przypadku osoby przytomnej one nie zareagują, więc to jest jakby o tyle pocieszające, że nawet niewłaściwie użyte, one jakby nie zrobią tutaj krzywdy. One są przeznaczone i są tak skonstruowane, że tylko zadziałają w tej jednej sytuacji, do której zostały stworzone.
Pani doktor, czym właściwie jest udar, gdybyśmy mogli to tak plastycznie opisać i wytłumaczyć naszym słuchaczom?
Znaczy, udar jest takim zespołem objawów klinicznych związanych, występujących nagle, związanych z uszkodzeniem, upośledzeniem czynności mózgu, które są na tle naczyniowym. Potocznie udar nazywa się wylewem, ale no nie jest to precyzyjne określenie. Mamy dwa rodzaje udarów mózgu. Około 87% pacjentów doznaje udaru mózgu typu niedokrwiennego. Są to udary związane z zamknięciem naczynia w mózgowiu, które doprowadza krew do mózgu. Mhm. Natomiast wylew, popularnie nazywany, to jest wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej, czyli udar krwotoczny, czy też na przykład krwotok podpajęczynówkowy do przestrzeni podpajęczynówkowej między mózg a czaszkę, na przykład spękniętego tętniaka. Ale to jest około 15% udarów. Większość udarów to są udary niedokrwienne, spowodowane zamknięciem naczynia mózgowego.
Czy my na udar pracujemy sobie latami, czy udar może nam się przytrafić mimo na przykład dobrego prowadzenia się, zdrowego trybu życia, uprawiania sportu?
Tak, może, bo głównymi czynnikami ryzyka udaru są to czynniki niemodyfikowalne, takie jak wiek. I częstość udarów po 55 roku życia wzrasta. Po 80 roku życia to jest chyba 27% częstość występowania udarów. Natomiast rzeczywiście styl życia ma wpływ na wystąpienie udarów. Pacjenci otyli, palący papierosy, nadużywający alkoholu, niestosujący odpowiedniej diety, czyli diety takiej śródziemnomorskiej, bogatej w owoce, warzywa, ubogotłuszczowej, ubogosolnej, są bardziej narażeni na wystąpienie udaru. Dodatkowo wszelkie choroby cywilizacyjne, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca też prowadzą do udaru. No, choroby kardiologiczne, migotania przedsionków, to też są czynniki ryzyka udaru. No, inne przyczyny udaru to różne też schorzenia genetyczne, zaburzenia krzepliwości.
Kogo częściej dotykają te schorzenia? Kobiet czy mężczyzn? Czy tutaj możemy w ogóle mówić o takim rozróżniku?
Generalnie częściej udary, nieznacznie częściej, występują u mężczyzn. Mhm. Natomiast z wiekiem ta częstotliwość występowania udarów zrównuje się. Ale tak poniżej 60 roku życia częściej udary są u mężczyzn.
Tutaj mówiliśmy o tej pewnej grupie wiekowej, ale czy na przykład udar może przytrafić się nastolatkowi?
Tak,
Państwo
może.
Mieliście takie przypadki w Zielonej Górze?
Może nie nastolatków, bo my leczymy osoby powyżej 18 roku życia w oddziale, ale rzeczywiście poniżej 40 roku życia mieliśmy przypadki udarów mózgu u ludzi młodych. No są to udary często związane ze schorzeniami genetycznymi, jakimiś genetycznymi zaburzeniami krzepliwości. Mogą to być wrodzone jakieś wady serca, To są przyczyny takie udaru młodych osób, ale się zdarzają.
68-324-2255, 801-327-462, 68-324-2255, 801-327-462. Jeżeli macie Państwo pytania do naszych ekspertów, zachęcamy do włączenia się do naszej dyskusji. Jeżeli jest podejrzenie udaru, przyjeżdża karetka do domu, bądź też sami podwozimy takiego pacjenta na szpitalny oddział ratunkowy, co się z nim później dzieje?
W chwili obecnej dość mocno drastycznie zmieniliśmy postępowanie w przypadku pacjentów z udarem, z objawami udaru mózgu. W tej chwili jest to taki proces bardzo dynamiczny, mocno skrócony. Jak to wygląda? To jest tak, że pielęgniarka, ratownik pracujący w oddziale ratunkowym powiadamia niezwłocznie lekarza dyżurnego oddziału ratunkowego, że jest taki pacjent, właśnie się pojawił w naszym oddziale. Tu jest powiadamiany od razu neurolog, wykonywane szybkie badanie neurologiczne, my zabezpieczamy od razu pacjentowi krew. Wykonujemy inne takie czynności techniczne, jeżeli byśmy chcieli kwalifikować już ostatecznie tego pacjenta do tak zwanego leczenia trombolitycznego i jak najszybciej jedziemy na tomografię komputerową, gdzie tam można powiedzieć, że rozstrzyga się tak naprawdę, czy ten pacjent będzie miał podłączony ten lek, czy też nie. Finalnie jakby taką decyzję podejmuje neurolog i to już jest na oddziale neurologii. Praktycznie na chwilę obecną z tomografii komputerowej, z tej pracowni przyjeżdżam już na oddział neurologii i tam już pozostawiamy tego pacjenta.
Dlaczego to leczenie jest takie ważne i dlaczego trzeba je wdrożyć w jak najkrótszym czasie? To jest 4,5 godziny maksymalnie od momentu jakby pierwszych objawów.
Czy jest to właściwie jedyne leczenie takie swoiste, które możemy zaproponować pacjentowi z udarem mózgu? Lek trombolityczny rozpuszcza skrzeplinę, która powoduje zamknięcie naczynia mózgowego.
Czyli coś, co powoduje zatkanie, gdybyśmy to mogli tak opisać.
Jest to lek, który można podać tylko do 4,5 godziny określonym pacjentom. Pacjent oprócz tego kryterium czasowego musi spełniać jeszcze inne kryteria, ale też jest ważne jak najszybsze podanie tego leku, bo skuteczność tego leku, im szybciej zostanie podany, tym większe są jego efekty, tym mniejsza później ewentualnie niesprawność pacjenta.
Mhm. Taki pacjent pozostaje u Państwa na oddziale dłuższy czas jest jeszcze, czy na przykład na podaniu tego leku kończy się Wasza przygoda z daną osobą?
Nie, pacjenci po podaniu tego leku są leczeni w zależności od stanu klinicznego, ale średni taki czas leczenia pacjenta z udarem mózgu to wynosi około 1,5 tygodnia i w zależności od tego, jak pacjent powraca do zdrowia, jakie ma badania w trakcie takiej hospitalizacji wykonywanej, jakie są wyniki tych badań, no to średnio tak 1,5 tygodnia wynosi okres hospitalizacji pacjenta z udarem mózgu w oddziale neurologii.
Tutaj wcześniej spotkaliśmy się, mówiąc między innymi o tym, jak funkcjonuje szpitalny oddział ratunkowy, dlaczego ważna jest ta klasyfikacja pacjentów na poszczególne grupy i to jest właśnie ten przykład, kiedy część pacjentów traktujemy priorytetowo, bo tutaj czas jest niezmiernie ważny. Szpital Kliniczny w Zielonej Górze wziął udział w takim, można powiedzieć, projekcie. Nazywa się on Angels. Co się za tym kryje?
Tak, Fundacja Angels jest taka fundacja, która zajmuje się w pomocy przy organizowaniu pracy z takim pacjentem, u którego są właśnie objawy udaru mózgu. I teraz właśnie ta fundacja jakby nam trochę poświęciła czasu i uwagi i pomogła nam zdefiniować, my to tak roboczo sobie nazywaliśmy, wąskie gardła w szpitalu, gdzie tak naprawdę z tym pacjentem się zatrzymywaliśmy. I to tak tam były...
Gdzie leciały po prostu cenne minuty.
Tak jest, zdecydowanie tak. I to jakby się odbyło jakby kilkuetapowo. Z pierwszym etapów była po prostu wizja lokalna, że pani powiedziała, bardzo dziękuję, że tutaj zaprosiliście mnie. Pokażcie, jak pracujecie, jak to wygląda. Tam sobie skrupulatnie wszystko notowała. A potem tu już troszeczkę maczałem w tym palce i zrobiliśmy tak zwaną symulację takiego pacjenta z objawami udaru mózgu, który powinien mieć zaproponowane właśnie leczenie to trombolityczne.
Mhm. Czy załoga wiedziała o tym, że jest to symulacja, czy była nieświadoma?
Było bardzo wąskie grono. Ja przyznam się szczerze, że to był jeden z takich momentów w moim życiu, kiedy moja kariera wisiała na włosku, bo tam potem troszeczkę musiałem powyjaśniać, co to się działo. Natomiast ile osób wiedziało, to wiedziały 4 osoby. Mhm. Tylko 4 osoby na cały szpital. Taki też był zamysł, żeby to po prostu nie było w żaden sposób planowane, żeby to wyszło jak najbardziej naturalnie. No i pani potem przeanalizowała sobie całą tą symulację i powiedziała, jakby zaproponowała nam, gdzie tak naprawdę powinniśmy się skupić na tym, żeby coś zmienić, albo też jak możemy się wzorować na innych krajach, gdzieś tam na innych szpitalach.
No właśnie, gdzie było to wąskie gardło? Gdzie można było skubnąć tego czasu?
Wąskie gardło się okazało troszeczkę w laboratorium. Zbyt długo oczekiwaliśmy na wyniki krwi dla tego pacjenta. Wychodziły, i to też niestety badania naukowe pokazują, wychodziły błędy komunikacyjne najnormalniej w świecie. Czyli gdzieś tam po prostu albo się ktoś nie mógł z kim znaleźć, albo dosłownie tam porozumieć i to tak wychodziło. Plus to, że sam jakby, to tak chcę trochę nieładnie ująć, ale przepływ tego pacjenta między tymi korytarzami szpitala też był taki, mhm. że tu czekaliśmy na jakieś badanie, tu na jakąś decyzję i tak dalej. Jakby gdzieś tutaj w tym wszystkim to każda ta minuta nam powolutku uciekała i finalnie ten wynik nie był dość zadowalający. Niemniej jednak jakby teraz wdrażając wszystkie zmiany, które tutaj nam pani zasugerowała, gdzieś tam też trochę sami podejmując jakąś inicjatywę w zmianie tego algorytmu wewnątrzszpitalnego, który właśnie powstał, no myślę osiągamy rewelacyjne jakby wyniki. I to jest jakby pocieszające i dające nadzieję na to, że mamy szansę zrobić naprawdę dużo dobrego dla tych pacjentów udarowych. Niemniej jednak jakby druga rzecz, która mnie osobiście martwi, bo odkąd się związałem z tym projektem, ci pacjenci z udarami są te bliżsi memu sercu, to wiem, że bardzo łatwo, znaczy ułatwiłoby nam zdecydowanie pracę i postępowanie z takim pacjentem, gdybyśmy mieli na pewno dobre wywiady, czy od rodzin, czy informacje o lekach, jakie oni przyjmują i tak dalej. Bo tak jak pani doktor wspomniała, kryteria, które dyskwalifikują niestety pacjenta z leczenia trombolitycznego, są dość ostre. I to też jest tak, że nie chcemy robić jakby pewnego szaleństwa w naszym szpitalu, tylko chcemy robić to jak najbardziej bezpiecznie dla tych pacjentów, jak najbardziej świadomie. Więc czym mamy lepiej zebrany wywiad, tym jest lepiej. I tutaj muszą wkroczyć do gry, że tak powiem, rodziny pacjentów.
No właśnie, przygotowując się do naszej audycji, nawet spotkałam się z takim stwierdzeniem, że jeżeli u danej osoby jest podejrzenie udaru, to warto, żeby członek rodziny, ten taki najbardziej, mówiąc potocznie, rozgarnięty, który wie, na co choruje dana osoba, po prostu do szpitala razem z nią pojechał.
Tak, bo no nie zapominajmy, że jednym na przykład z objawów udaru są zaburzenia mowy. Przyjeżdża pacjent z afazją, czyli nie mówi, nie może nic nam powiedzieć, nie rozumie mowy, czy ma jakieś zaburzenia świadomości i my, lekarze, nie jesteśmy w stanie zebrać od niego wywiadu.
Zawsze jest to pacjent, który na przykład jest u państwa po raz drugi czy trzeci, gdzie możemy sprawdzić w komputerze
tak,
pewne informacje.
Tak, ale nawet pomiędzy tymi hospitalizacjami mogło się wydarzyć coś, o czym my nie wiemy. Mhm. Dlatego bardzo ważne jest, żeby rodzina zwróciła uwagę i żeby to było odnotowane gdzieś, albo chociaż żeby był telefon do rodziny. Kiedy pacjent ostatni raz został widziany bez objawów udaru, czyli w pełni zdrowy. Bo no, głównym takim czynnikiem tutaj determinuje nas czas, żeby to było te 4,5 godziny. Potem na jakie choroby choruje, jakie leki przyjmuje. No, czy jakieś zabiegi operacyjne przebyte w ostatnim czasie, no to są dla nas takie istotne informacje.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W studiu Radia Zachód przypomnę tylko Emilia Pilchowska-Ujma, neurolog, szpital kliniczny w Zielonej Górze, Piotr Rozpędowski, pielęgniarz, ratownik szpitalnego oddziału ratunkowego. Dziś rozmawiamy o udarach. W jaki sposób powinniśmy je diagnozować? Dlaczego tak istotny jest między innymi czas? A z nami jest słuchacz. Halo, dzień dobry. Kto się do nas dodzwonił?
Dzień dobry. Krystyna ze Szklotady.
Dzień dobry, pani Krystyno.
Państwo mówicie dzisiaj o udarze. Ja chciałabym opowiedzieć o mojej mamie, która poczuła się źle, sama zaniepokojona swoim stanem, poszła do pani doktor, do lekarza rodzinnego. Pani doktor wysłała ją z powrotem do domu, bo nie zauważyła nic niepokojącego w jej stanie. Mama ledwo doszła do domu, zadzwoniła znowu do pani doktor i zamówiła wizytę do domu. Pani doktor powiedziała, że nie przyjedzie, bo ma za dużo pacjentów. Mama zadzwoniła do szpitala i tam stwierdzili właśnie, pojechała do szpitala i stwierdzili u niej wylew. Mhm. Także nie zawsze jest tak, że no, człowiek, tak jak moja mama właśnie myślała, że z nią jest źle, a doktor, pani doktor niestety nie wyczuła niebezpieczeństwa żadnego. Także to, ta czujność pacjenta jest tutaj bardzo ważna. I
czujność ja pacjenta i czujność osób, które są wokół, prawda? Też, które tak, mogłyby zauważyć na przykład takie objawy.
No mnie akurat nie było, bo moja mama mieszka daleko ode mnie. Ale mama opowiadała mi o tym zdarzeniu, no i była zbulwersowana, że w ten sposób, bo ma już 84 lata, że w ten sposób ją pani doktor potraktowała.
A tak jak pani obserwuje, temat udaru jest dobrze znany Polakom, Lubuszanom, czy niestety nam tej wiedzy troszeczkę brakuje?
No tutaj myślę, że brakuje tej wiedzy właśnie. Ja przypadkowo, no moja mama mi opowiadała, że właśnie drętwieje noga i z mówieniem jest problem. Ale też mam znajomą, która też zbagatelizowała takie objawy i koniecznie chciała iść do pracy, a później się okazało właśnie, że to był wylew.
A pani by się zorientowała, wiedząc na przykład, że takie są objawy, że to może być właśnie udar, czy jakby informacje pojawiły się po tym przykrym rodzinnym zdarzeniu?
Myślę, że po tym przykrym zdarzeniu to już ta czujność moja wzrosła.
Mhm. No. Bardzo dziękujemy za telefon. Pozdrawiam serdecznie.
Ja również dziękuję, pozdrawiam.
I tutaj wracamy do podstawy naszej audycji, czyli do tego czasu, który jest niezmiernie ważny od momentu, kiedy mogą pojawić się pierwsze symptomy, objawy, do momentu, kiedy to leczenie jest wdrażane. Tutaj szpital kliniczny wyszedł też z pewną inicjatywą wspólnie z pogotowiem ratunkowym, bo jak się okazuje, ta informacja, że jedzie do was pacjent udarowy, może być bardzo, bardzo cenna i często trafia szybciej do was niż sama osoba.
Tak, bo z punktu widzenia oddziału ratunkowego my mamy wbrew pozorom trochę pracy z tym pacjentem i to chcemy zrobić jak najszybciej. I przyznam się szczerze, kiedy taka informacja właśnie spływa od zespołu ratownictwa medycznego, że taki pacjent właśnie nadciąga do nas, to my jesteśmy do pewnych rzeczy się w stanie przygotować i zabezpieczyć tomograf komputerowy dla tego pacjenta i poprosić wcześniej neurologa, że za chwilę będzie taki pacjent i gdzieś tam przygotować, czy nie wiem, zestaw do pobierania krwi, odpowiednie łóżko, przetrzeć jakiś szlak dla tego pacjenta, czy nawet zabezpieczyć ten personel w oddziale ratunkowym i gdzieś tam zaplanować sobie tą pracę i te rzeczy, jakby one może gdzieś tam wydają się trochę błahe, ale finalnie, jak to sobie tam podliczaliśmy po tej symulacji, to wbrew pozorom bardzo mocno to skraca czas dla tego pacjenta, więc to jakby też duży ukłon w stronę pogotowia zielonogórskiego, że z wielką chęcią właśnie dyrektor Mańkowski wszedł z nami tą współpracę i bardzo chętnie też dał odpowiednie informacje do zespołów ratownictwa medycznego. Ta współpraca cały czas trwa. Tam teraz pojawiają się w konsultacji z naszymi neurologami z naszego szpitala dodatkowe informacje, które będziemy chcieli im przekazać. Więc to jest takie naprawdę tutaj jakby na terenie naszego miasta, tutaj Zielonej Góry, przynajmniej to dużo dobra się dzieje dla tych pacjentów.
To poproszę jeszcze raz o założenie słuchawek. Mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Kto jest z nami?
Dzień dobry. Barbara. Chciałam powiedzieć, że bardzo jestem zainteresowana tematem, który państwo poruszacie. W zeszłym roku miałam udar, z tym, że ja to miałam takie szczęście, że ja miałam bardzo ostre, jak to nazwać, bardzo ostre objawy udaru. Ja po prostu wiedziałam, że ja udar mam. Noga sztywna się robi, usta opadają, ślina leci, nie mogę mówić i za chwilę ręką nie mogę ruszyć. Dlaczego do państwa zadzwoniłam? Oczywiście miałam bardzo dużo szczęścia, ponieważ przyjechała karetka, w której była bardzo profesjonalna załoga. Ja się z tym nigdy nie spotykałam. To było dla mnie naprawdę wielkie szczęście. Ale o co chciałam zwrócić uwagę? Ja, to się stało tu w Zielonej Górze, Intermarché, tam na parkingu. I teraz ja chcę wołać pomocy. Jedną rękę mam sprawną. Tą ręką sprawną macham. Macham. W końcu podeszła do mnie taka para. I jaki problem? Ludzie nie chcą wzywać pogotowia. Ludzie nie chcą wzywać pogotowia. Ja błagałam lekarza. Ci państwo nie chcieli się zgodzić na to. A ja czuję, że słabnę. Już mi jest coraz słabiej. Nie chcą wzywać lekarza. Szukają rodziny. Rodziny nie ma. Proszę państwa, żeby rodzina podjęła decyzję, czy wzywać lekarza. Oczywiście dobrze, że ten mąż gdzieś w zasięgu na telefon był i nakazał tego lekarza wzywać. I tu była sprawa tych defibrylatorów, które są w autobusach. Jeżeli one są, to jeszcze bardzo mało. My musimy je umieć obsługiwać i wiedzieć kiedy. I w takim wypadku jak mój, trzeba, ludzie muszą wiedzieć, że jak ktoś słabnie coś i widzą, że ręka sztywna, ja tą jedną ręką tylko i noga, ja nie mogę, jestem, leżę tak pół leżąco na samochodzie i nie mogę się podnieść. I jeszcze młodzi ludzie nie wiedzą, że to trzeba wzywać pogotowie. Także moja sytuacja skończyła się bardzo, bo wieziono mnie tak do szpitala, że myślałam, że ja w wypadku zginę, a nie od udaru. I tam już w szpitalu było super wszystko. I także to, ale bardzo dużo uwagi trzeba zwracać na uświadomienie. W szkołach uczyć tego.
Temu też ma służyć dzisiejsza audycja. Jasne. Dziękujemy bardzo za ten głos.
Dziękuję.
Co najważniejsze, rozumiem, wzywać pomoc, jeżeli widzimy taką osobę, która ma te pierwsze objawy, czy zapytam prozaicznie, podawać jej coś do picia, posadzić ją, położyć, jak się zachować w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy w momencie takim podbramkowym, prawda, i nie za bardzo wiemy, jak zareagować, zanim przyjedzie pogotowie.
Znaczy, nie należy lekceważyć tych symptomów udaru, o których mówiłam, czyli jednostronne osłabienie kończyn, zaburzenia mowy, zaburzenia wzroku, zaburzenia czucia i niezwłocznie po prostu wezwać pogotowie.
Czyli zostać z tą osobą, poczekać do momentu przyjazdu karetki pogotowia?
Tak, zebrać, jeżeli da radę, zebrać wywiad, zadzwonić do bliskich, żebyśmy potem my w szpitalu mieli więcej informacji o tym chorym.
Mamy kolejny telefon, rozdzwoniły nam się telefony. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Dzień dobry, ja dzwonię. Zaraz, momencik, ja tylko wstanę, bo ja jadę samochodem. Już chwileczkę.
To ostrożnie.
O, już. Halo?
Halo, słuchamy. Teraz tak, jest pani z nami na antenie.
Ja dzwonię, bo tutaj rozmawiacie o udarach i o wszystkim. Ja mamę zawiozłam do szpitala, do Zielonej Góry, na SOR. Wiozłam. I wie pani co? Nie wpuścili mnie do mamy, z mamą razem. Mama 72 lata. Nie wpuścili, żeby powiedzieć, że mama się źle czuje, jakie bierze lekarstwa. Nie wiem, dlaczego tak jest. Dlaczego ze starszymi osobami nie można wejść tam? Oni biorą osobno. I wyszedł ratownik i powiedział, wie pani co, niech pani mamy nie straszy, że mama ma zawał. Moja mama chorowała i ciśnienie, i cukier miała, i powiększenie lewej komory. Niech pani nie straszy, to było w Nowy Rok, teraz w Nowy Rok sama wiozłam mamę z Gubina. I pani mama straszy, wyszłam ze szpitala z mamą, niech pani jedzie na pogotowie i to nie, jak dadzą skierowanie. Wie pani co? Że mama wsiadła do samochodu, mi w samochodzie zemdlała i dopiero wtedy poleciałam i dopiero zaczęli wtedy coś robić. Wie pani co to jest? I takie mówienie na przykład, żeby przyjść, żeby ktoś był. Ja byłam cały czas z mamą. Nie wpuścili mnie nawet tam. Żeby coś powiedzieć, dopiero jak zaczęli ratować, zaczęli wzywać lekarzy, już jak mama straciła przytomność, to dopiero wtedy zaczęli coś robić, pytać się o lekarstwa, jakie bierze, a ja tam byłam cały czas przecież. Dlaczego w Zielonej Górze nie wpuszczają, jak jedzie się na SOR, nie wpuszczają...
Ale warto spokojnie rozmawiać, ja rozumiem, że to są bardzo duże emocje dla pani, ale staramy się tutaj, to akurat nie są, myślę, że pytania też do naszych ekspertów, bo nie są oni tutaj jakby ani upoważnieni, ani moje możliwości odpowiedzieć i ustosunkować się do tego, co pani mówiła. Myślę, że sytuacje, kiedy rzeczywiście takie dosyć spore emocje nam towarzyszą, są duże i to dość często się spotyka.
Ja chciałbym powiedzieć, że no to jest akurat smutne, że coś takiego się dzieje i to tak biorę mocno do siebie, postaram się gdzieś całej swojej załodze gdzieś uwrażliwić na tego typu sytuacje, żeby to więcej się nie zdarzyło. Mogę w zasadzie tylko tyle powiedzieć. Natomiast bardzo się cieszę, że pani była cały czas z mamą i w tej sytuacji, kiedy już trzeba było i była pani bardzo potrzebna, to też miała te wszystkie potrzebne informacje, o których tutaj dzisiaj poruszamy.
Mhm. Ja jeszcze wrócę do tej kwestii związanej z następnymi etapami leczenia, bo kiedy przychodzi udar, kiedy zostają podane leki, to jest jedno, a później jest jakby walka samego pacjenta, bo różnie na te leki może zareagować, tak jak wspominaliśmy przed audycją, czasami zdarza się tak, że ktoś wydaje się bardzo silny, a niestety na ten lek nie reaguje, albo też odwrotnie, że przypadek jest wręcz beznadziejny, a dość dobrze znosi leczenie. Co dzieje się później po podaniu takiego leku z pacjentem, pani doktor?
No, leczenie udaru przebiega kilkutorowo. Najpierw, jeżeli pacjent się kwalifikuje, ma to leczenie swoiste, czyli trombolityczne, rozpuszczające tą skrzeplinę. Później, jeżeli się nie kwalifikuje lub też później, pacjenci mają monitorowane podstawowe czynności życiowe i mają wdrożaną leczenie chorób, które istnieją lub też rozpoznawane są choroby, o których jeszcze ci pacjenci nie wiedzą. Mają wdrożoną profilaktykę przeciwzakrzepową i jak najszybciej mają też wdrażaną rehabilitację.
Bo jakby najczęstszym powikłaniem udaru jest właśnie niedowład na przykład którejś z części ciała.
Nie tyle powikłaniem udaru, ja bym powiedziała skutkiem. Udaru. Udar jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności osób po 40 roku życia, tak więc musimy mieć świadomość, że nie każdy pacjent, który dostanie udaru, otrzyma prawidłowe leczenie, będzie rehabilitowany, wyjdzie o własnych siłach. Rehabilitacja jest długotrwała i nie zawsze ona potrafi też prowadzić do pełnego powrotu do zdrowia. Część pacjentów niestety będzie miało jakiś deficyt neurologiczny. Niektórzy będą musieli się poruszać na wózku inwalidzkim, a niektórzy będą leżący, będą musieli wymagać pomocy osób drugich czy też instytucji.
Będą musiały nauczyć się starych czynności, takich podstawowych, które do tej pory nie stwarzały problemu. Będą musiały ponownie nauczyć się mówić.
Terapia logopedyczna. No, my realizujemy, pacjent jest przyjmowany do oddziału, ma włączoną rehabilitację, to jest rehabilitacja ruchowa, rehabilitacja mowy. Jeżeli są problemy, czy pacjent jest dysartryczny, czyli mówi niewyraźnie, czy też jest afazja, czyli niemożność wypowiadania słów, czy rozumienia mowy, jest przy nim zawsze logopeda, ćwiczy tą mowę, psycholog, no bo to też są ważne aspekty. To jest praca wielozespołowa, tak. Psycholog, logopeda, pielęgniarki oddziału, lekarze, rehabilitanci.
Żeby postawić jedną osobę na nogi.
Tak.
Wspominała pani na początku audycji, że pacjent tak standardowo na oddziale przebywa 1,5 tygodnia, 2 tygodnie maksymalnie. Jak rozumiem, po wyjściu ze szpitala to leczenie się nie kończy. Ono jest często długofalowe i wielomiesięczne.
Tak, w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Dalej pacjent wymaga rehabilitacji, która może być prowadzona w warunkach oddziału rehabilitacji, może też być prowadzona w warunkach domowych.
Mhm. I wtedy możemy po prostu przyjmować rehabilitanta w domu, bądź też samemu.
Tak, jest coś takiego jak ambulatoryjna rehabilitacja domowa i jest to prowadzone na terenie naszego miasta. Rehabilitanci przychodzą do domów pacjenta.
Co mówią statystyki? Ile osób wraca do takiej dotychczasowej sprawności, jaką się miało przed udarem, a ile osób musi się z pewnymi niedogodnościami, czasami dość poważnymi, liczyć już w życiu?
Różne są statystyki w zależności, co się poczyta, ale tak średnio jest tak, że niestety około 15% osób z udarem umiera. Jest to, udar jest chyba drugą przyczyną zgonu na świecie. Około 15% też wymaga opieki instytucjonalnej, czyli są osobami leżącymi. Około 30% wraca do pełnego zdrowia, a reszta to ma jakieś deficyty neurologiczne, mniejsze bądź też większe.
Czy udar jest chorobą dziedziczną, czy tak naprawdę na to schorzenie pracujemy sobie sami?
Są czynniki genetyczne, które powodują udar, ale też wiele zależy, od naszego stylu życia.
Czyli co przede wszystkim, jeszcze raz przypomnijmy na koniec, powinniśmy wdrożyć, żeby ta szansa udaru była jak najmniejsza.
Tak, czyli powinniśmy zmodyfikować styl życia, czyli wyeliminować potencjalne czynniki ryzyka udaru. Tak więc zaprzestać palenia, ograniczyć spożycie alkoholu, zmienić dietę, zredukować masę ciała, czyli dieta śródziemnomorska. No i wskazana jest aktywność fizyczna, dostosowana do możliwości oczywiście pacjenta. Około, tak się zaleca, 30-minutowy, przynajmniej 30-minutowy średniego takiego stopnia wysiłek fizyczny, szybki marsz, jogging, jazda na rowerze codziennie.
Czyli jak przypuszczam, jeżeli przejdziemy tę chorobę w miarę łagodnie i wracamy do zdrowia, to te zalecenia również się tych wszystkich osób, rekonwalescentów dotyczą.
Ale to również dla nas, tak żeby zabezpieczyć się na przyszłość przed udarem, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia udaru. Dla osób zdrowych, ale również są to zalecenia dla osób zdrowych.
To jeszcze króciutkie podsumowanie na koniec. Jeżeli widzimy osobę, która mogłaby potrzebować pomocy, mamy podejrzenie, że może to być udar. Jakie informacje przygotować dla ratowników, którzy przyjadą na przykład karetką? Jakie informacje przydadzą się nam już będąc na przykład na szpitalnym oddziale ratunkowym?
Jeżeli są dostępne wypisy ze szpitala, to one są dość dużą wskazówką. Możemy przygotować wszystkie leki, jakie ta osoba, u której są objawy udaru, przygotować je dla zespołu ratownictwa medycznego. To też jest ważne. Mieć gdzieś zapisany numer telefonu, żeby móc się skontaktować. I czy to my będziemy z poziomu SOR-u, czy potem lekarz neurolog będzie chciał. To jest dla nas ważne i ważny jest dla nas czas od momentu wystąpienia tych objawów. Tak?
Bo... Czyli zapamiętujemy godzinę, kiedy coś zaczęło się dziać.
Tak jest.
Nie bardzo.
Powiem tak, optymistyczna wersja jest taka, kiedy to się dzieje przed nas. Natomiast pani doktor też wspomniała, że czasami jest tak, że ktoś budzi się i ma te objawy udaru. No to też jakby jest ważna godzina, kiedy ostatni raz ta osoba była widziana, że tak powiem, w pełnej sprawności, w zdrowiu.
Tutaj mówi pan o tym, żeby te informacje przygotować. Niekoniecznie musimy czekać na tą sytuację kryzysową. Warto po prostu mieć takie informacje przygotowane wcześniej. I myślę, że tutaj naprzeciw wychodzą chociażby takie propozycje jak koperta życia, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie na przykład mamy zaznaczone, że ta koperta przede wszystkim jest gdzieś w oznaczonym miejscu i w środku znajdują się aktualne informacje. Tak to jest chyba także duża pomoc dla ratowników, którzy przyjeżdżają do danej osoby.
Zdecydowanie tak. Zachęcamy do dostosowania tego. Z tego, co mi wiadomo, to jest to dostępne do pobrania u swojego lekarza rodzinnego, który też pomaga jakby uzupełnić to, bo tu też chodzi o to, żeby tam ktoś kompetentny wpisał te wszystkie choroby, albo dać do tej koperty życia też ostatni wypis ze szpitala.
A no właśnie, tutaj mówi pan o wypisach, o dokumentach. Umieszczamy tam tylko najnowsze wypisy, które się gdzieś pojawiły, czy na przykład sprzed 5-7 lat także mogą być istotne dla lekarzy?
Jeżeli to był... Może ja też nie mam takiego dużego doświadczenia, żeby się wypowiedzieć w tym. Natomiast jeżeli to był jakiś taki, powiedzmy, nie wiem, pobyt, że tam ktoś prostował tylko sobie przegrody na sobą, to może na tym ostatnim wypisie być ujęte wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia. Natomiast jak ktoś już, powiedzmy, jest tam po jakimś tam poważniejszym zabiegu operacyjnym albo jakimś tam interwencji ze strony tam takiej sercowej, czy tam miał tam zawał, no to myślę, że wtedy te wypisy już są na tyle tak ubogacone, że tam są wszystkie dokładne informacje, więc bardziej nam zależy na tym, możemy dać kilka wypisów, ale żebyśmy mieli jak największy ogląd na stan, czy tam na historię choroby danego pacjenta.
Pani doktor, na koniec właśnie, wypisy. O czym powinniśmy pamiętać?
Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, no już nie chcę się powtarzać, o objawach udaru. Umiejętność zareagowania na objawy udaru może ocalić wielu ludziom życie i poprawić, prawidłowo udzielona pomoc może poprawić rokowanie, zmniejszyć niesprawność później tych osób, które wychodzą ze szpitala. Tak więc no, nie zapominajmy o objawach udaru oraz o takim zmodyfikowaniu stylu życia, no bo zawsze jest lepiej zapobiegać niż leczyć.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, gośćmi Radio Zachód byli Emilia Pilchowska-Ujma, neurolog Szpital Kliniczny w Zielonej Górze, a także Piotr Rozpędowski, pielęgniarz, ratownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej dyskusji, a audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.